Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Jacek Domański i ksiądz Leszek Gęsiak.
Człowiek to nie tylko ciało, ale również sfera duchowa, przypomniał papież, spotykając się z włoskimi chirurgami.
Badania historyków są pomocą dla tych, których zadaniem w Kościele jest rozeznanie woli Bożej, powiedział Franciszek do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.
Ojciec Święty dokonał zmian personalnych w Kościele na Ukrainie.
Witamy 12 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Do dostrzegania w człowieku chorym nie tylko strony cielesnej, ale i duchowej zachęcił papież włoskich chirurgów. Na specjalnej audiencji Franciszek przyjął uczestników Międzynarodowego Kongresu zorganizowanego przez Włoskie Stowarzyszenie Chirurgii Onkologicznej. Tematem spotkania są nowe trendy oraz koszty w chirurgii układu pokarmowego. Chodzi o kwestie zastosowania w leczeniu nowych technik medycznych, które co prawda angażują więcej cennych środków i czynności, jednak na przestrzeni krótszego czasu. Pozwala to znacząco ograniczyć całościowe koszta terapii, także społeczne i ludzkie.
Do tego wysiłku lekarzy, łączących fachową wiedzę z realnym kontaktem z chorym, nawiązał w swoim przemówieniu Ojciec Święty.
Ma perché si possa parlare di salute piena.
Po to, by móc mówić o pełnym zdrowiu, nie wolno tracić z oczu faktu, że osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boże, jest jednością ciała i ducha. Grecy byli nawet bardziej precyzyjni – ciała, duszy i ducha. Te elementy należy odróżniać, ale nie oddzielać ich, bo osoba jest jedna. A zatem także choroba, doświadczenie bólu i cierpienia nie dotyczy wyłącznie wymiaru cielesnego, ale człowieka w jego integralności. Stąd potrzeba leczenia integralnego, które uznaje osobę w jej całości i łączy terapię medyczną, powiedziałbym techniczną, ze wsparciem ludzkim, psychologicznym i społecznym, bo lekarz ma leczyć wszystko, ludzkie ciało wraz z wymiarem psychicznym, społecznym, a także duchowym. Braterskie dzielenie się z chorymi otwiera nas na prawdziwe piękno ludzkiego życia, które zakłada również jego kruchość, dzięki czemu możemy uznać godność i wartość każdego ludzkiego istnienia w jakimkolwiek byłoby stanie, od poczęcia aż do śmierci.
Ojciec Święty przypomniał, że nadchodzący Wielki Tydzień otwiera nas na tajemnicę cierpienia niewinnych, na przykład dzieci, co dla wielu jest zgorszeniem. Zrozumieć je można bowiem jedynie w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie.
Papieski Komitet Nauk Historycznych zakończył sesję plenarną, którą upamiętnił 60-lecie swego istnienia. Z należącymi do niego naukowcami spotkał się Ojciec Święty.
W waszych studiach i nauczaniu podejmujecie zwłaszcza wydarzenia z dziejów Kościoła pielgrzymującego w czasie, z jego chwalebną historią ewangelizacji, nadziei, codziennych zmagań, życia oddanego służbie, wytrwałości w żmudnej pracy, jak też niewierności, zapierania się grzechów. Wasze badania, które znamionuje zarazem autentyczna kościelna żarliwość i szczera miłość do prawdy, mogą być wielką pomocą dla tych, których zadaniem jest rozeznanie tego, co Duch Święty chce powiedzieć dzisiaj Kościołowi. Komitet Nauk Historycznych już od dłuższego czasu włącza się w dialog i współpracę z instytucjami kulturalnymi i ośrodkami akademickimi licznych krajów. Jest przyjmowany z szacunkiem w światowym środowisku studiów historycznych. Spotykając się i współpracując z badaczami wszelkich kultur i religii, możecie dawać specyficzny wkład w dialog między Kościołem a współczesnym światem.
Franciszek przypomniał, że wśród inicjatyw Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych jest Międzynarodowy Kongres na stulecie wybuchu I wojny światowej. Zwróci on szczególną uwagę na inicjatywy dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej podczas tego tragicznego konfliktu i na wkład chrześcijan różnych wyznań w pomoc jego ofiarom. Papież przytoczył prorocze słowa Benedykta XV, który w sierpniu 1917 roku pisał do walczących stron: z pokojem nic się nie traci, z wojną można stracić wszystko.
Prezesem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych Ojciec Święty mianował profesor Margaret Archer. 71-letnia brytyjska socjolog jest członkiem tej akademii i kieruje nią od 20 lat, to znaczy od chwili jej utworzenia przez Jana Pawła II.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty mianował dwóch nowych ordynariuszy na Ukrainie. Są to dotychczasowi biskupi pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej Stanisław Szyrokoradiuk i Witalij Skomarowski.
Biskup Szyrokoradiuk został ordynariuszem diecezji charkowsko-zaporowskiej, gdzie zastąpi biskupa Mariana Buczka, który złożył rezygnację. Urodzony 57 lat temu w obwodzie chmielnickim na środkowej Ukrainie, odbył formację w seminarium duchownym w Rydze, otrzymując święcenia kapłańskie w 1984 roku. W międzyczasie wstąpił do działającego w Związku Sowieckim w ukryciu zakonu braci mniejszych. Przez 10 lat był proboszczem w Połonnem w diecezji kamieniecko-podolskiej. W 1995 roku ojciec Szyrokoradiuk został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. Od 1996 roku jest on dyrektorem ukraińskiej Caritas. Przez ostatnie półtora roku pełnił równocześnie obowiązki administratora apostolskiego w Łucku.
Ta właśnie diecezja łódzka otrzymuje obecnie ordynariusza w osobie biskupa Witalija Skomarowskiego. Urodzony 50 lat temu w Berdyczowie na środkowej Ukrainie, studiował on medycynę w Żytomierzu. Następnie wstąpił do seminarium w Rydze i przyjął święcenia kapłańskie w 1990 roku. Był wikariuszem w Berdyczowie, potem proboszczem w Sumach. W latach 1995-2000 kanclerzem kurii w diecezji kijowsko-żytomierskiej i równocześnie proboszczem parafii katedralnej, a potem przez 3 lata rektorem seminarium. W 2003 roku ksiądz Skomarowski został kijowsko-żytomierskim biskupem pomocniczym.
Na przełomie marca i kwietnia minęło 50 lat od wybuchu w Brazylii tzw. rewolucji 1964 roku. Pół wieku temu władzę przejęli tam generałowie, by bronić kraju przed niebezpieczeństwem komunizmu. Mieli kierować państwem tylko przez rok, a potem rozpisać wolne wybory. Tymczasem reżim wojskowy trwał 21 lat. W 50-lecie zamachu stanu brazylijski episkopat skierował do społeczeństwa deklaracji na nowy czas wolności i demokracji.
Pasterze tutejszego kościoła przypominają w deklaracji, że przewrót wojskowy doprowadził kraj do okresu najciemniejszego w jego historii. W dalszej części dokumentu biskupi przypominają postawę kościoła wobec dyktatury wojskowej. Jeżeli jest prawdą, iż na początku niektóre ugrupowania kościoła popierały różne manifestacje na rzecz tzw. rewolucji mającej na celu zwalczanie komunizmu, to również jest prawdą to, że kościół nie stał bezczynnie wobec represji, kiedy spostrzegł, że sposoby używane przez nowych przedstawicieli władzy nie szanowały godności osoby ludzkiej i jej praw, podkreślają biskupi w cytowanej nocie. To właśnie dzięki tym, którzy walczyli i wierzyli w demokratyzację kraju, niektórzy składając ofiarę własnego życia, oddychamy powietrzem wolności i demokracji. Jednak potrzeba przezwyciężyć niesprawiedliwości, nierówności społeczne, przemoc, korupcję, tortury. Demokracja wymaga stałego uczestnictwa wszystkich, zaznaczają tutejsi pasterze kościoła. Ponadto biskupi wzywają społeczeństwo brazylijskie, aby było protagonistą nowej historii, wolnej od strachu i mocnej w nadziei. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Maciejski Chrystusowiec.
Przedstawiciele kościoła z dotkniętego problemem przymusowych wysiedleń departamentu Meta w środkowej Kolumbii zwrócili się do rządu z prośbą o interwencję. Według danych statystycznych ofiarą wysiedlenia padło już 5,5 miliona obywateli kraju, głównie rolników, co stanowi 13% populacji. Sprawcami deportacji są organizacje zbrojne, to jest lewicowa partyzantka, grupy paramilitarne i kartele narkotykowe. Poszczególne rodziny, a nierzadko całe wioski są zastraszane, a najskuteczniejsza tego metoda to zabójstwa wybranych członków danej społeczności. W ten sposób grupy kryminalne zdobywają ziemię pod uprawę koki lub zapewniają sobie dostęp do złóż mineralnych.
Kolumbijski kościół na miarę swoich możliwości pomaga tym, którzy stracili cały dobytek życia. Jednak ich ogromna liczba wymaga rozwiązań systemowych i zaangażowania rządu, który jak dotąd lekceważy problem.
W Granadzie otwarto wystawę poświęconą obecności jezuitów w tym mieście w hiszpańskiej Andaluzji. Została ona przygotowana w ramach obchodów 200-lecia przywrócenia Towarzystwa Jezusowego oraz 75-lecia jezuickiego Fakultetu Teologicznego w Granadzie.
Wystawa nosi tytuł Ślad jezuitów w Granadzie od Kolegium Świętego Pawła do Fakultetu Teologicznego Kartucha. pozwala śledzić krok po kroku historię Towarzystwa Jezusowego od przybycia do miasta w 1554 roku aż do czasów współczesnych dzięki obrazom, rzeźbom, bezcennym egzemplarzom z jezuickiej biblioteki oraz przyrządom z obserwatorium, jakie posiadała Kartucha. Wystawa jest wyjątkowa, ponieważ nigdy wcześniej nie zgromadzono razem tak różnych obrazów, które pochodzą z całej Andaluzji. Ponadto nie jest to jedynie skarb artystyczny, ale także intelektualny i historyczny, co ukazuje każdy obraz czy rzeźba, mówi Francisco Javier Martinez Medina, dyrektor wystawy. Wśród eksponatów znajduje się m.in. inkunabu Ptolemeusza oraz brewiarze Joanny I Szalonej i świętego Franciszka Borgiasza. Część wystawy została poświęcona początkom Towarzystwa Jezusowego. Wystawa będzie otwarta do 13 lipca bieżącego roku. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Episkopat Czech podpisał z Głównym Urzędem Pracy umowę o wspólnej walce z bezrobociem. W ostatnich tygodniach sięgnęło ono najwyższych w historii tego kraju rozmiarów. Bez pracy jest ponad 600 tysięcy Czechów, czyli niemal 9% czynnych zawodowo mieszkańców.
Już jesienią Główny Urząd Pracy wystosował apel do największych czeskich firm państwowych, takich jak Lasy, Poczta, Kolej czy Wojsko, z prośbą o tworzenie na specjalnych warunkach nowych miejsc pracy w najbardziej dotkniętych bezrobociem regionach. Podobną propozycję przedstawiono też największym firmom prywatnym. Jako pierwszy odpowiedział Kościół katolicki, który dziś zatrudnia 5 tysięcy osób.
Przed 2 laty państwo zobowiązało się zwrócić zagrabiony kościelny majątek. Prymas Czech kardynał Dominik Duka ma nadzieję, że dzięki temu uda się stworzyć kilkaset nowych miejsc pracy. Kościół będzie zgłaszał urzędowi zapotrzebowanie na pracowników, a ten zajmie się kwalifikacją bezrobotnych. W przypadku dzieł użyteczności publicznej będzie nawet pokrywał część wynagrodzenia.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Ponad 4 tysiące osób bierze udział w spotkaniu młodych archidiecezji przemyskiej w Leżańsku. Wydarzenie jest jednym z największych tego typu w Polsce. Tym razem odbywa się pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. Rozpoczynając wczoraj wieczorem spotkanie, arcybiskup Józef Michalik podkreślił, że cechą młodzieży jest stawianie wymagań, ale dramat polega na tym, że wymagania stawiają innym, a nie sobie.
Nie rozwiniesz się. Nie jesteś na dobrej drodze rozwoju, nie staniesz się mężnym wyznawcą Chrystusa, nie staniesz się odważną niewiastą, matką czy kobietą, która będzie kiedyś w stanie pokierować innymi, pomóc innym. Nie staniesz się, jeśli nie będziesz wymagać od siebie.
W programie spotkania młodych archidiecezji przemyskiej w Leżańsku są koncerty, nabożeństwa i msze święte. W niedzielę odbędzie się przekazanie znaku misji. Do każdego dekanatu archidiecezji przemyskiej powędruje replika krzyża Światowych Dni Młodzieży. W wielu polskich miastach wczoraj wieczorem sprawowane były nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Tak było m.in. w Bielsku-Białej, ale tam odbyła się ekstremalna Droga Krzyżowa po Beskidzkich Szczytach. Spod pallotyńskiego kościoła pod Szędzielnią wyruszyło ponad 20 osób. Do pokonania mieli 45 kilometrów, a suma przewyższeń to około 2000 metrów. Jednym z organizatorów wydarzenia był brat Mirek Myszka, pallotyn.
Ja myślę, że jesteśmy w stanie zobaczyć samych siebie, jacy jesteśmy, jacy możemy być. Tak żebyśmy dzisiaj szukali miary wielkości człowieka, żebyśmy szukali owocu w naszym życiu.
Trasa wiodła do kościoła świętego Andrzeja Boboli, gdzie po 12-13 godzinach wędrówki Drogę Krzyżową zakończyła modlitwa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.